Drodzy Państwo, audycja aktualności dnia. Przenosimy się do spraw teraz międzynarodowych, nocne, jeśli chodzi o czas Polski. Tutaj wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa, który właśnie powiedział między innymi, wypowiedział się na temat nielegalnej migracji na południowej granicy, mówił o kryzysie humanitarnym, który się musi zakończyć. No i mówi, że również ta migracja jest źródłem wzrostu znacznego przestępczości w USA i podkreślił także, że przez granice przemycane są narkotyki, broń oraz ludzie i Amerykanie nie są w stanie unieść tego ciężaru. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to również Pałac Elizejski informuje, że prezydent Macron i kanclerz Merkel podpiszą nowy traktat o współpracy. Prezydent Francji Emmanuel Macron i niemiecka kanclerz Angela Merkel podpiszą go 22 stycznia w Aquisgranie na zachodzie Niemiec. Nowy traktat o współpracy, no, co on będzie przynosił. O komentarz do tych spraw poprosiłem pana profesora Mieczysława Rybę. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, no właśnie. Co pan, jak pan ocenia te dwa, powiedzmy, fakty, które jeden się stał, a drugi się stanie?
No, zaczynając może od spraw europejskich i porozumienia niemiecko-francuskiego, które trwa od dłuższego czasu, chociaż jest poddane różnym próbom, bo pamiętajmy, że te protesty we Francji, protesty żółtych kamizelek mocno osłabiły Macrona. Jego los nie jest pewny, też nie jest pewne to, jak wyjdą eurowybory we Francji. I w tym kontekście jest tworzone to porozumienie. Porozumienie dwóch partnerów jednoznacznie widzących swój interes w tworzeniu superpaństwa europejskiego. Przyspieszony proces centralizacji. Angela Merkel mówi, że kraje powinny decydować się na zrzeczenie suwerenności na rzecz Unii, a inne kraje widzą, że to zrzekanie to jest w jedną stronę, to znaczy, że te słabsze kraje miałyby tę suwerenność osłabiać, natomiast poprzez Brukselę Niemcy czy Francja miałyby coraz bardziej zyskiwać różne rzeczy. To było widać bardzo wyraźnie, kiedy rząd włoski miał potężne problemy budżetowe, to znaczy kiedy swój deficyt budżetowy zdefiniował na ponad 2% poziomie i był bardzo ostry protest, reakcja Komisji Europejskiej, ten deficyt musiał być zredukowany. A Francja, wbrew temu, co jest zapisane w tak zwanym koszyku walutowym, wraz z obietnicami Macrona w celu uspokojenia nastrojów społecznych, przekracza 3% deficyt. Wszystko jest w porządku. To są rzeczy, które pokazują, że jest podwójna miara. I tak Niemcom, jak i Francuzom zależałoby, ażeby ta podwójna miara, czy podwójne standardy w Unii były utrzymane. No i oczywiście superpaństwo, ale superpaństwo pod ich dyktando. Tak to jest czytane w wielu innych stolicach europejskich i zbliżają się eurowybory, więc to porozumienie niemiecko-francuskie ma być pewną osią, wokół której ci euroentuzjaści, ci zwolennicy superpaństwa się ogromadzają. Natomiast inne podmioty, no przypomnę wizytę wicepremiera Salviniego choćby w Polsce, starają się też jednoczyć po to, ażeby przeciwstawić się tej tendencji i wrócić do jakiejś Europy, gdzie się szanuje suwerenność państw narodowych. To się będzie coraz bardziej zderzać ze sobą, te dwie wizje, te dwie koncepcje. Francuzi na tyle są słabi, że nie są w stanie dyktować pewnych warunków i szukają w Niemczech tego partnera, który będzie silniejszym, ale jednak będzie im pozwalał na to, ażeby te korzyści, zyski z dominacji w Unii Europejskiej posiadać. Natomiast za oceanem oczywiście mamy do czynienia z takim napięciem politycznym, zresztą on się ciągle pojawia. Też jest problem z uchwaleniem budżetu, zwolnieniem czy też zawieszeniem działalności różnych instytucji państwowych. A wszystko też w kontekście tego kryzysu migracyjnego. Pamiętajmy, że Donald Trump wprost w kampanii wyborczej obiecywał budowanie muru na granicy z Meksykiem, wprost obiecywał powstrzymanie tamtejszej fali imigrantów i to nie tylko z samego Meksyku, ale z całej Ameryki Łacińskiej. Próbuje na wszystkie sposoby zrealizować tę zapowiedź, no bo ona w ogromnej mierze była na tyle sztandarowa, że z niej będzie rozliczany. Też zdobył poparcie tych dawnych zasiedziałych białych Amerykanów, którzy definiowali się jeszcze lat temu kilkanaście, kilkadziesiąt jako klasa średnia. W tej chwili ich pozycja słabnie, więc również ta możliwość zarobkowania, widzą w tej falach emigracji konkurencję. No i to wszystko potęguje pewne napięcia ekonomiczno-społeczne. Donald Trump na pewno, widząc w perspektywie ten cel reelekcji, stara się tę falę powstrzymywać w sposób taki mocno spektakularny, więc to generuje z jednej strony konflikt międzynarodowy, ale w ogromnej mierze jest to też konflikt wewnętrzny w Stanach Zjednoczonych. I to zobaczymy, jak te wypadki będą dalej szły, bo determinacja Trumpa jest duża, ale jego przeciwników także.
No właśnie, ciekawa rzecz, bo tutaj demokraci są przeciwko temu. Tylko nie wiem, czy dlatego, że chcą niejako zyskać głosy w wyborach też, prawda, od tych migrantów, czy po prostu na zasadzie, że no jedna strona tak, druga strona tak. Jak pan to ocenia?
Oczywiście wydaje, że to i to. Na pewno różne środowiska migrantów w Stanach Zjednoczonych, tych nowych, popierają partię demokratyczną. To jest jakiś standard w stosunkach amerykańskich, w związku z czym bez względu na wszystko demokraci chcą to poparcie utrzymać, mało tego, go powiększać, bo im większe to napięcie, tym też większa determinacja w przyszłych wyborach. Także tu na pewno te interesy są w ten sposób zdefiniowane. Po drugie, jest też to inna wizja rozwoju Ameryki. Musimy pamiętać, że imigranci ci z Meksyku, oni mają inny charakter. Tam nie ma tego zagrożenia, nazwijmy to umownie, fundamentalizmu islamskiego, jak się pojawia często w Europie, bo tam mamy do czynienia jednak z tym środowiskiem chrześcijańskim, więc innego typu są spory, konflikty bardziej natury takiej ekonomicznej. No do tego pojawiają się elementy jakiejś przestępczości, ale no nie powiedzmy związanej z takim prostym terroryzmem, tylko jakiejś przestępczości takiej bardziej pospolitej. I inne argumenty padają. No oczywiście Donald Trump nie tylko nie ma poparcia w tym względzie demokratów, ale i spora część republikanów nie postrzega Trumpa jako człowieka, który jest wymarzonym prezydentem czy kandydatem, więc to jest piętrowo skomplikowane i bardzo też dla samego prezydenta trudne. I te napięcia w Stanach Zjednoczonych polityczne, jak widzimy, nie słabną, ale rosną.
No właśnie, to też widać. Jeszcze jedna, co pan tylko napomknął, bo mamy nagraną konferencję pana ministra Brudzińskiego po spotkaniu z ministrem Salvinim i jest już, no, mówiono o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, zwalczania przestępczości. Powiedzmy, że rząd włoski teraz jest od roku ten rząd prawicowy, więc wiele tematów jest bardzo spójnych i wspólnych z naszym rządem. Też mówi się o, ale to dopiero początki pewnej koalicji też w Parlamencie Europejskim, która by też była taką siłą wzmocnioną. Spotkanie odbyło się, już właśnie się zakończyło, ale jeszcze będą pewnie jakieś rozmowy poza tym. Jak pan widzi, to jeszcze raz ocenia tego typu inicjatywy?
No oczywiście jest to rzecz ważna, zwłaszcza, że z Europarlamentu wyjdą, czy już nie będą obecni Brytyjczycy, brytyjscy konserwatyści, a więc ta grupa eurorealistyczna będzie w tym względzie słabsza. Natomiast w krajach starej Unii rosną te ruchy sceptyczne wobec budowy superpaństwa. We Włoszech te kręgi rządzą wprost. I tutaj jest szykowana jakaś nowa konfiguracja. Pytanie, jak silna w Europarlamencie, która by była w stanie przeciwstawić się tym zapędom niemiecko-francuskim. Więc Salvini i Włosi szukają takich partnerów. Doświadczyli bardzo boleśnie tego, jak są ogrywani chociażby przez Komisję Europejską. No, Polacy czy rząd polski nieustannie te cięgi zbiera i to takie niezasłużone, czy od Komisji Europejskiej, czy wreszcie od Trybunału Sprawiedliwości, czy nawet od Parlamentu Europejskiego, więc się rzeczy musi szukać takiego partnerstwa i to jest rzecz oczywista. Gdzieś w tle Platforma, czy media liberalne mówią, że Salvini to układ rosyjski, putinowski. No, proszę Państwa, no bo on jest przeciwko sankcjom wobec Rosji, tylko musimy pamiętać, że w Partii Ludowej, Europejskiej Partii Ludowej jest Platforma Obywatelska, ale jest też Fidesz Viktora Orbana. Viktor Orban nie wyszedł z tych układanek, jest w tej europejskiej razem z Platformą i czy Platforma wobec tego, będąc w jednej frakcji parlamentarnej z Viktorem Orbanem, który notabene też ma pewne relacje z Putinem gospodarcze, czy przez to chce powiedzieć, że jest proputinowska. No są pewne takie absurdalne zarzuty, ale trzeba o tym mówić, bo no to geopolityka rządzi się pewnymi prawami i nie takimi prostackimi czy prymitywnymi w opisie, tylko no są pewne interesy wspólne, są pewne rozbieżności między każdymi partiami i każdymi państwami. Natomiast ta wspólnota się jawi ze względu na to, że jest mocne uderzenie Brukseli, tej współcześnie zdefiniowanej przez tę, a nie inną Komisję Europejską. Mocne uderzenie w kraje słabsze, jest uderzenie w Węgry, jest uderzenie w Polskę, jest uderzenie we Włochy. Mamy, jeśli gdziekolwiek pojawią się siły bardziej narodowe u władzy, tam jest presja, tam jest atak, zamiast pewnej koncylialności, pewnego dialogu, pewnego podmiotowego traktowania nawet partnerów słabszych niż Niemcy czy Francja. To są rzeczy, które w tej chwili niepokoją ogrom społeczeństw europejskich i zarazem sił politycznych. Więc tutaj to jak gdyby ten ruch w kierunku jakiegoś współpracy polsko-włoskiej wydaje się, czy PiS-u i partii, które rządzą we Włoszech, wydaje się ruchem bardzo logicznym.
Czyli można powiedzieć, że parlament do końca europejski nie oddaje klimatów politycznych, jakie mają w miejsce w poszczególnych państwach, więc potrzeba tam też nową formułę jakoś, prawda, ustalić, uskutecznić. Także te wybory okazują się najbliższe do parlamentu będą jednak ważne tutaj, co tu nie powiedzieć, bo był taki czas, kiedy mówiono, a co tam, to i tak wszystko się dzieje, prawda, w państwach tutaj konkretnych, a tam te wszystkie, prawda, projekty i tak dalej nie są aż tak ważne, ale jednak ważne jest, kto z kim jest i z kim rozmawia.
No też pamiętajmy, że wiele się w państwach zmieniło, również w sferze rządów. No, zwróćmy uwagę, że na przykład komisarzem z ramienia Polski jest pani Bieńkowska, no nijak nie broniąca rządu polskiego czy PiS-u w kontekście tych różnych sporów z Komisją Europejską. No, rzecz kuriozalna i dziwaczna wręcz. Więc w tym sensie to się zmieni na pewno. Parlament Europejski ma szczególną rolę w momencie powoływania Komisji Europejskiej i tutaj ta, prawda, opiniowanie, czy też akceptowanie lub nie tych komisarzy przez parlament jest bardzo istotne. I w tym względzie na pewno, to wszyscy wiedzą, że ten parlament już nie będzie taki, jak był. Pytanie, jak bardzo się zmieni i w tym sensie, jak bardzo inna będzie Komisja Europejska dalej, jak bardzo inna będzie Unia Europejska. To się będzie rozgrywać w najbliższych miesiącach.
No i będziemy to też omawiać, obserwować i prosić też o komentarz pana profesora chociażby. Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę, za komentarz. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Z panem Bogiem dziękujemy. Naszym gościem pierwszym był pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, a także wykładowca Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękujemy za rozmowę i za chwilę kolejny temat, kolejna sprawa.